Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, oczywiście pierwsza informacja to informacja o naszych rekolekcjach wielkopostnych dla rolników, mieszkańców wsi Elbląg, Stagniewo. Od 3 do 6 rozpoczynamy w czwartek o godzinie 17.30 spotkaniem jak zwykle młodzieżowym, następnie msza święta i o 21.30 rozmowy niedokończone na temat rolnictwa związanego z wielkimi miastami, wytwarzanie żywności na obrzeżach wielkich miast. W piątek o godzinie 8.30 msza święta z nauką rekolekcyjną, o godzinie 17.30 droga krzyżowa, następnie msza święta i również czas wzrastania z Elbląga Stagniewa, jak zwykle prowadzi go będzie ksiądz Balcerzak. I w sobotę rozpoczynamy o godzinie 8.30 nauką pokutną, następnie o godzinie 17.30 do 19.30 i następnie mamy o 20.20 różaniec. W sobotę nie ma rozmów niedokończonych, bo to jest pierwsza sobota miesiąca i w niedzielę o godzinie 9 kończymy nasze rekolekcje. Rekolekcje głosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Wysocki, którego serdecznie pozdrawiam. W dzień imieni modliliśmy się w intencjach księdza biskupa i liczymy, że frekwencja bardzo duża będzie na tych rekolekcjach. Ośrodek jest piękny, ma miejsca noclegowe. Zapraszamy wszystkich ludzi z całej Polski na te rekolekcje. Wcześniej tylko można zgłosić swoją obecność i wówczas mamy możliwości również zapisania tych ludzi czy udziału w tych rekolekcjach. Proszę Państwa, 19 były obchody 33. rocznicy wydarzeń bydgoskich i taka smutna informacja, że ksiądz Bogusław Jerzewski, wieloletni kapłan, wielki kapłan Solidarności Rolników Indywidualnych wspierający strajk bydgoski rolników w tym czasie, potem pracujący w podziemiu, organizujący po 89. roku działalność rolników na rzecz pomocy na wschód, na Litwę szczególnie, wszędzie. Ksiądz Bogusław Jerzewski, ja pamiętam go, był tu kilka razy, ale pamiętam go przede wszystkim z tego strajku. Na tym strajku był taką z jednej strony podporą dla rolników, trzymał duchowo i mocno wszystkich tych, którzy się załamywali, a z drugiej strony był łącznikiem między strajkującymi a Episkopatem Polskim, szczególnie z księdzem biskupem Janem Michalskim. I trzeba przyznać, że wielkie zasługi oddał ten kapłan wszystkim nam z bólem i żalem. Odżegnaliśmy wczoraj księdza Bogusława Jerzewskiego. Wielu rolników pamięta go i prosiło, żebyśmy się za niego dzisiaj pomodlili i również pamiętali w tej 33. rocznicy również o nim. Sporo ludzi było na tym pogrzebie. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen. Proszę Państwa, tym wszystkim, którzy pamiętają tamte dni, tym wszystkim, dzięki którym tamte dni były możliwe, dzięki którym ten strajk bydgoski został pozytywnie zakończony, dedykuję tą pieśń.
W kształcie znaków zapytania, z wykrzyknikami na wyniosłych transparentach, z hasłami nie dla wszystkich dziś do odczytania, zgłodniali wściekli i o zaciśniętych pięściach. Nie zapomnijcie tamtych dni, dni pełnych wiary, niepokoju i nadziei, tych dni sierpniowych, co sprawiły, że więcej nas łączy, niż by mogło nas podzielić. Nie zapomnijcie tamtych dni. I choć nie wszystkie nasze rany zagojone, choć słów za mało powiedzieliśmy w tej sprawie, w jednej tonacji nasze myśli zestrojone, w Szczecinie, Gdańsku i Radomiu i Warszawie. Nie zapomnijcie tamtych dni, dni pełnych wiary, niepokoju i nadziei, tych dni sierpniowych, co sprawiły, że więcej nas łączy, niż by mogło nas podzielić. Nie zapomnijcie tamtych dni. Wśród cierpień osią jesteśmy w nim niestety od pokoleń. Czerwiec, październik, krwawy grudzień, złoty sierpień zostaną lekcją wytrwałości, dumy, woli. Nie zapomnijcie tamtych dni, dni pełnych wiary, niepokoju i nadziei, tych dni sierpniowych, co sprawiły, że więcej nas łączy, niż by mogło nas podzielić. Nie zapomnijcie tamtych dni.
Tą pieśnią chciałem oddać wszystkim tym, którzy w tamtych czasach byli razem z nami, podziękować tym, co odeszli, tym, którzy jeszcze żyją, i powiedzieć, że tamte dni nas połączyły i stanowią, że jesteśmy razem. I dobrze, żeby tak trwać w tym przeświadczeniu. A spraw jest, proszę Państwa, coraz więcej, coraz trudniejszych, bo w dalszym ciągu strefa buforowa spędza niektórym rolnikom sen z oczu. Co prawda mówi się, że rolnicy dostaną już odszkodowania, bo zostały załatwione pieniądze. Komisarz Ciolosz i Unia Europejska przeznaczyły pewną kwotę na ten cel. Do 20 tysięcy, na 20 tysięcy ton tych pieniędzy ma wystarczyć. Tak bardzo się rolnicy i parlamentarzyści burzyli przeciwko temu, że ta strefa buforowa jest taka duża, więc zmniejszono strefę buforową i się mówi, że ci, którzy nie zdążą sprzedać z tej zmniejszonej strefy buforowej, z pomieszczenia tej strefy buforowej, ci, którzy pozostaną pod tą strefą buforową, no już nie będą mieli dopłat, więc muszą szybko sprzedawać, żeby jeszcze coś, niecoś zarobić. I tak jak to mówią, że kij ma dwa końce, jak nie z tej strony, to z drugiej strony tego chłopa polskiego zawsze się jakoś tam uderzy. I ta sytuacja jest dosyć trudna i skomplikowana. Co prawda wszyscy się cieszą, że pewne rzeczy są, idą do przodu. Natomiast jest już nowy krajowy lekarz weterynarii. Myślę, że będzie musiał się zmierzyć z tą sytuacją, jaką minister rolnictwa i stary, i nowy mu wyznaczy, bo poprzedniemu też minister rolnictwa wyznaczył działania, przecież nie on sam cokolwiek może podjąć czy zrobić. Proszę Państwa, to są tak te sprawy związane z tym dniem dzisiejszym. Natomiast tydzień temu, rozmawiając o tych rzeczach, miałem możliwość zaproszenia pana doktora Wojciecha Wiesiewicza na naszą audycję, aby mówić o utrudnieniach weterynaryjnych zarówno w przetwórstwie, jak i w gospodarstwach rolnych. I cieszę się, że dzisiaj pan jest z nami. Szczęść Boże, witam pana serdecznie. Szczęść Boże. Jest z nami również pan Sławomir Szyszka, członek zarządu Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego oraz inne funkcje bardzo liczne. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Jest, proszę Państwa, z nami pan Tomasz Kubik, prezes zakładów mięsnych, szeroko rozumianych jako zakładów, które no, przetwarzają mięso, przede wszystkim mięso wołowe. Szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże, Panie Doktorze. Wszystkim
Panie Doktorze, zacząłem od spraw związanych z sprawami strefy buforowej, a więc pomoru afrykańskiego. Jak Pan ocenia te rozwiązania, które zaproponowano i które, no powiedzmy, że no, w dalszym ciągu zaczynają rolników troszeczkę dzielić, dlatego że ci, którzy są poza strefą buforową, też ponieśli straty. Oni nie będą mieli możliwość otrzymania rekompensaty. Ci z lubelskiego, którzy ze strefy zostaną wyłączeni, też nie będą mieli rekompensaty, więc jak to może wyglądać?
No wygląda pewnie lepiej niż wyglądało przedtem, bo przedtem strefa buforowa była zbyt odległa, nieskuteczna i nie miała sensu epizodycznego. Oczywiście te zwierzęta ze strefy, starej strefy buforowej przerosły. Mamy już mniej mięsa, a więcej tłuszczu. Będą rolnicy mieli problemy ze sprzedażą, albo jeżeli sprzedadzą, to za niższe pieniądze, które niż w normalnych warunkach. No ale zyskają też przede wszystkim, że nie będą wygaszać produkcji w swoich gospodarstwach. Natomiast w tej faktycznej strefie buforowej, no to dostaną odszkodowania, ale to będzie nie tylko odszkodowania i zwrot za te zwierzęta, które były hodowane, ale również będą wygaszone produkcje na jakiś czas.
Czyli w dalszym ciągu produkcję trzeba będzie wygasić,
no,
tak?
Wygasić w tej strefie zmniejszonej buforowej.
Czyli co ci rolnicy będą musieli w tym...
No, muszą odczekać i przeprowadzeniu odpowiednich dezynfekcji i stosowny powiatowy lekarz dopiero uzna, że już są, nie ma zagrożeń i wtedy będą mogli podjąć nową produkcję.
Czyli...
A to się tak przy różnych przypadkach już z doświadczenia wynika, że to tak szybko się nie dzieje i bardzo często ci producenci już przestaną w ogóle produkować trzodę chlewną.
Panie doktorze, zwrócił Pan uwagę na bardzo ważną sprawę, bo mówi się o tym, że ci, którzy sprzedali czy sprzedadzą, będą mieli rekompensaty, natomiast się nie mówi o stratach, jakie poniosą gospodarstwa przy likwidacji trzody w tym momencie.
No tu raczej już nie trzeba informować wiele, no bo to jest afrykański pomór świń z chorobą zwalczaną z urzędu i właściciel tych zwierząt, czy chce, czy nie chce, to i tak no, musi się poddać likwidacji choroby. I w związku z tym odszkodowanie dostaną od sztuk, za sztuki. Ale, no, jak powiedziałem, produkcja ich zostanie zawirowana w przyszłości.
Panie doktorze, czyli te gospodarstwa są w jakiś sposób już muszą zmienić swój profil i również będą musiały szukać dla siebie miejsca
dokładnie,
na rynku.
Dokładnie.
Czy pan widzi jakieś takie możliwości za pomocy tym gospodarstwom od strony, powiedzmy, no, przekształcania się, no bo tu jednak prawdopodobnie w jakąś hodowlę będą wchodziły, bo Podlasie to, bo to jest głównie Podlasie, prawda, i Mazowsze.
No będą wchodziły, albo dalej będą utrzymywać z hodowli świń za jakiś okres czasu, prawda, bo jakieś wyłączenie, wygaszenie tej produkcji na pewnie nastąpi, albo też zajmą się produkcją bydła, czy mlecznego, czy opasowego.
Pan...
Jeżeli będą stosowne warunki paszowe, no bo to tak, nie jest to tak wszystko proste i łatwe.
Panie doktorze, tematem dzisiejszym jest przede wszystkim sprawa utrudnienia weterynaryjnego w przetwórstwie i w gospodarstwach rolnych. Na jakie główne utrudnienia chciał pan zwrócić uwagę, bo przeważnie ludzie skarżą się, dzwoniąc do audycji przed wiele lat, że przede wszystkim po wejściu Polski do Unii Europejskiej normy, które w Unii zostały wprowadzone, jeżeli chodzi o gospodarstwo rolne czy przetwórstwo, są dużo bardziej, mniej restrykcyjne niż normy, które Polska wprowadziła w tym zakresie.
Polska jest jednym z 28 krajów Unii Europejskiej i prawo, które obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, obowiązuje również w Polsce. Jeżeli są zasadnicze różnice między zezwoleniem na produkcję w innych krajach i w Polsce, gdzie polska weterynaria stawia gorsze wymogi, czy bardziej większe niż prawo unijne precyzuje, no to już jest sprawa Polski, a nie Unii. Także Unię bym nie obciążał taką sytuacją.
No, ja rozumiem, że Unii nie możemy obciążać, chociaż prawo unijne jest dosyć restrykcyjne. Natomiast jak sobie państwa zachodnie w takim układzie poradziły z tymi wymogami, które są narzucane w Unii Europejskiej?
No, poradziły są bardzo, bardzo prosto, bo właściwie jeżeli chodzi o te produkcje mniejsze, tak zwane tak nazwie, no to reguluje właściwie jedyne prawo unijne do rozporządzenia 852 Parlamentu i Rady, no, które jest jedno dla całej Unii. I również w Polsce tak samo powinno być,
ja rozumiem, ale
interpretowane.
To w ramach tego prawa obowiązującego do całej Unii gospodarstwa na Zachodzie mogą przetwarzać i mogą sprzedawać swoją produkcję na rynkach lokalnych, natomiast w naszym kraju nie mogą. To znaczy, że coś jest u nas nie tak do końca?
No tak, no bo przecież jeżeli w wszystkich innych krajach Unii Europejskiej mogą produkować i sprzedawać, a w Polsce nie mogą, to należy zwrócić się do ministra rolnictwa, który wydał stosowne rozporządzenie o tej produkcji i je pewnie zmienić, no, jeżeli jest zainteresowany tym.
Panie doktorze, wprowadzone zasady wzajemnej zgodności, a szczególnie dobrostanu zwierząt, doprowadzają do tego, że na przykład w gospodarstwach, gdzie były razem różnego rodzaju zwierzęta, kury i tak dalej, i tak dalej, dzisiaj tego robić nie wolno. Jest w zasadzie jeden kierunek tylko hodowli.
To znaczy kierunek hodowli, to znaczy w tych samych pomieszczeniach, że trzeba podzielić te pomieszczenie, bo może być...
To znaczy oddzielnie muszą
oddzielne,
być, tak?
Żeby wzajemnie na siebie nie oddziaływały ujemnie.
Ale słyszałem, że w wielu gospodarstwach jest wręcz prawie, że zakaz.
No jest zakaz, no to jest tak w Unii i to akurat nie jest wielka sprawa, no. Szczególnie jeżeli produkcja jest większa, no bo to oczywiście jest problemem dla bardzo małej produkcji.
No gospodarstwa ekologiczne na przykład, prawda? No, mają tutaj też pewien problem.
No ale to myślę, że to można mimo wszystko podzielić te budynek inwentarski na sektory, w których te poszczególne grupy zwierząt mogłyby.
Ja byłem w Szwajcarii swojego czasu i byłem w takich gospodarstwach rolnych, gdzie było wszystko. I kura, i kaczka, i świnia, i świniak, i bydło. Wszystko było i spytałem się, jak to jest możliwe. Powiedzieli, u nas nie ma problemu.
No Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, jest tylko tak zwanym obszar, europejski obszar gospodarczy przyjęła.
No tak, no ale też pewne prawa i obowiązki też ma.
No podobnie, no. Podobnie. No.
Panie doktorze, jeżeli chodzi o przetwórstwo, wiele rolników skarży się, że w tej chwili no, nie ma żadnej szansy, jeżeli chodzi o sprostanie tym warunkom, które zostały narzucone przez przepisy, przez prawo i tak dalej.
No, niektóre przepisy trzeba bezwzględnie wykonywać. Te przepisy, które dotyczą identyfikacji zwierząt, co do zdrowia zwierząt, przepisy co do jakości mleka. I to, wydaje mi się, już od 2004 roku zostało w Polsce dosyć sprawnie wdrożone.
Ale dosyć restrykcyjnie, panie doktorze.
No, restrykcyjnie, no być może. Jeżeli nawet, to nie zawsze winien jest rolnik.
Bo no, rolnik przeważnie nie jest winien.
Czy prawda, czy jakiś producent, czy jakiś zakład mięsny, bo wystarczy, że na krowa nie ma kolczyka na uchu i już lekarz uznaje to mięso za niezdatne do spożycia. A przecież ani rolnik nie zawinił, ani nie zawinił zakład, który zakupił to zwierzę. Tylko no i od tego jest powołana specjalna agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, która powinna to organizować i tego pilnować.
Panie doktorze, wiele przepisów, które zostały wprowadzone, szczególnie w przetwórstwie, doprowadziły do likwidacji tych zakładów. Doprowadziły do tego, że po prostu zakłady nie były w stanie, ani rolnicy, ani zakłady nie były w stanie przebranżowić się, znaleźć pieniędzy na to wszystko, jak również i ceny produktu i zmuszanie rolników do likwidacji wytwarzania mleka, czy również i mięsa wieprzowego, czy jajek doprowadziło do tego, że no, sytuacja się stała bardzo trudna dla tych gospodarstw, dla tych zakładów i w zasadzie w tej chwili rodzimego przetwórstwa prawie że nie mamy.
No, jest rzeczywiście problem. Niemniej jednak, jak wchodziliśmy do Unii w 2004 roku, dosyć czynnie pracowałem w tym względzie, no to mogę powiedzieć, że też wyobrażenia, że po wejściu do Unii już znacznie się poprawi, jeżeli gospodarka rolna rzeczywiście się poprawiła, niemniej jednak z tymi zyskami nie jest tak, jak się to zapowiadało.
To znaczy, na pewno takie pieniądze, które Unia dała, to rząd polski nigdy na polskie rolnictwo nie dał, bo pamiętam od samego początku zawsze skąpił, zawsze rolnicy dopłacali do utrzymania tego państwa, a nie to państwo do rolników. Ale taka sytuacja no niestety jest. Ale panie doktorze, ja patrzę na sytuację polskiego przetwórstwa. Dzisiaj się mówi, że w zasadzie tak, na rynku trzody chlewnej spadek cen doprowadził do bardzo wiele bankructw.
No i doprowadzi jeszcze.
Również przez te lata prowadzenia takiej polityki rolnej, jeżeli chodzi o trzodę chlewną, to prowadziło do niesamowitego spadku trzody, jak również tak pogłowia, jak również i prosiaków.
Tak.
Kupujemy w tej chwili, jesteśmy krajem, które nabywa prosięta z Danii, z Holandii,
z Niemiec.
Czy pana zdaniem ta sytuacja może doprowadzić do tego, że nasze gospodarstwa powoli będą upadały?
No bardzo, no bo jeżeli nie produkcja hodowli, chowu zwierząt nie będzie w takiej ilości, w jakich była, no bo przecież wystarczy wspomnieć 3-4 lata temu mieliśmy w Polsce około 22 miliony sztuk świń. Natomiast w tej chwili jest około 12. No więc to jest ogromny. No niektórzy twierdzą, że nawet nie ma tego, no ale to jest już zmniejszony znacznie poziom chowu. No i to na pewno się odbije na produkcji, na właścicielach gospodarstw.
Panie doktorze, co przeszkadza zakładom przetwórczym i rolnikom no, w normalnym takim działaniu? No bo mówi się, że inspekcje, różnego rodzaju inspekcje weterynaryjne są zobowiązane do mobilizacji tych zakładów czy rolników do prawidłowego działania. Takim ważnym elementem to jest przede wszystkim zapewnienie sobie budżetu, czyli kara finansowa. A drugim takim działaniem jest brak, powiedziałbym, wyznaczenia jakiegoś takiego terminu do najpierw naprawy.
Dostosowania naprawy. Prawo unijne mówi dosyć jasno, że kary finansowe, pieniężne należy stosować w przypadku niedostosowania czy w przypadku utrudniania osiągnięcia zakładanych celów. Natomiast Polska rozwiązała to w ten sposób, że wielkość tych kar była zmieniana i cały czas jest podwyższana. Jest to rozporządzenie ministra rolnictwa, który w tym rozporządzeniu ustalił za poszczególne niedopatrzenia, tak nazwijmy, kary. Te kary są już większe, a poza tym jest możliwość...
Od czego się zaczynają, można powiedzieć? Od jakiej kwoty?
No, to 1000, 2000, a kończą się na setkach już. No i efekt jest taki, że te kary jeszcze inspektorzy czy urzędnicy mogą sumować. Czyli za jedną sprawę, czy bardzo podobną, mogą tą karę sumować i będzie znacznie większa. Wydaje mi się, że to rzeczywiście minister rolnictwa powinien się nad tym zastanowić, żeby to one nie były. Rozumiem, że te kary muszą być mobilizujące, ale żeby to nie były kary powodujące, że ktoś zaprzestanie produkcji, czy już nie będzie mu na tym zależało. No.
Pan Tomasz Kubik bardzo tutaj, to znacznie, jak o karach mówiliśmy, wskazał potekująco, że te kary są drastyczne. Proszę pana, pan jest prezesem zarządu zakładów mięsnych, głównie Wołowina. I to polski zakład, rozumiem, tak?
Tak, dokładnie, zgadza się.
Jakie pana zdaniem są ważne sprawy, które przeszkadzają w tym normalnym funkcjonowaniu? No bo powiedzmy sobie szczerze, że pewne sprawy weterynaryjne w zakładzie muszą być, no bo wiadomo, że muszą być i czyste ręce i tam te wszystkie fartuszki i tak dalej, te wszystkie drogi zachowane i to wszystko. Ale co jest oprócz tych kar jeszcze takie, co w jakiś sposób utrudnia normalności prowadzenia zakładu?
Absolutnie tak. Ja wychodzę z założenia, że po to są służby weterynaryjne powołane do pilnowania dobrostanu zwierząt, zakładów. Natomiast, czyli pełnią taką trochę rolę takiego policjanta. Natomiast ja bym raczej dążył też do tego, uważam, że trochę za mało chyba my jeszcze ze sobą współpracujemy na takiej zasadzie, że służby weterynaryjne są też niejako doradcą dla gospodarstwa, które zajmuje się produkcją rolną, bądź też zakładu przemysłowego, który zajmuje się produkcją i przetwarzaniem żywności. Wszystkim nam zależy, ale przedsiębiorcom i zarówno producentom żywca, na tym, aby jakość tego surowca, jakość naszego mięsa, które ostatecznie wytwarzamy, była jak najlepsza. Ja myślę, że to też jest spowodowane tym, że służby weterynaryjne, zresztą jak my wszyscy chyba odczuwamy, przerost biurokracji. Ja nie ukrywam, że czasem gubię się w gąszczu przepisów, interpretacji i zastanawiam się wielokrotnie w zasadzie, co jest istotą sprawy. Nie potrafię często jednoznacznie odpowiedzieć sobie na to pytanie w danym przypadku, co jest tak naprawdę problemem. Wydaje mi się, że dużo energii i czasu poświęcamy na wypełnienie tych wszystkich biurokratycznych wymogów, które wynikają z takich, a nie innych przepisów prawa, rozporządzeń, a chyba jednak mamy do czynienia z przerostem i często niejednokrotnie są to przepisy sprzeczne, bądź przynajmniej takie, które powodują możliwość dyskusji i zastanawiania się, jak je interpretować, tak? Albo który przepis jest ważniejszy, czy rozporządzenie ministra, czy prawo unijne. Na poziomie akademickim oczywiście możemy powiedzieć, przyjąć założenie, że oczywiście prawo unijne. Niemniej jednak w codziennej działalności okazuje się, że niekoniecznie zawsze, tak? Istnieje dużo sprzecznych przepisów.
Przeważnie nie zawsze.
Dokładnie. I my się skupiamy na tym po prostu, żeby staramy się podejmować takie działania, aby przede wszystkim skupić się na istocie sprawy, czyli zabezpieczyć bezpieczeństwo żywności. Czasem idąc, stosując rozwiązania, które według jednych przepisów są dopuszczalne, według innych przepisów niekoniecznie, bądź jest to kwestia dyskusyjna. I ja bym apelował może też do ustawodawców, do Ministerstwa Rolnictwa, aby zrobić swego rodzaju przegląd przepisów, które w tym zakresie obowiązują, doprowadzić do swego rodzaju ujednolicenia, zastanowienia się, które przepisy są istotne z punktu widzenia ryzyk gospodarczych, ryzyk związanych z bezpieczeństwem żywności, związanych z bezpieczeństwem dla zdrowia i życia ludzkiego, i wybrać te przepisy, stworzyć jakiś w miarę jednorodny, w miarę przejrzysty i prosty system prawa, który byłby łatwy do zastosowania.
No i mi pan powie, jaki urzędnik jest w stanie dokonać przeglądu tego, co sam stworzył? Odrzucić to, co, pan, to, jest, co jest niedobre?
Oczywiście jest to problem, zdaję sobie z tego sprawy.
Czyli powinna być wasza propozycja uznania takich, a nie innych, dlatego że każdy zakład przetwórstwa, większy czy średni, ma kontrolę weterynaryjną, sam nawet dba o to, bo to
jest też w naszym interesie, oczywiście.
Dlatego wydaje mi się, że wy łatwiej byście byli w stanie wypracować pewne przepisy. Tak samo zresztą wydaje mi się, że i rolnicy mogliby tutaj się w to włączyć, dlatego że w gospodarstwach rolnych ta sytuacja jest jeszcze bardziej utrudniona. U was łatwiej jest jednak zatrudnić lekarza, czy mieć kontakt, niż rolnikowi, który obciążony jest różnego rodzaju płatnościami w związku z prowadzeniem takiego, a nie innego działania, jeżeli chodzi o hodowlę. Panie Tomaszu, co pana zdaniem stworzyło, bo pan, rynek wołowy dla pana to jest ten najważniejszy, no bo wiadomo, przetwórstwo mięsa wołowego. Mówi się o tym, że rynek mięsa wołowego w Polsce się bardzo mocno załamał i że rolnicy się skarżą, że ceny poszły bardzo szybko na dół o 2, o 3 zł na kilogramie nawet.
Tak.
Ja mówię o wadze żywej.
O wadze żywej. No jest to spowodowane kilkoma czynnikami, w szczególności sytuacją w zeszłym roku. Mieliśmy kilka niekorzystnych czynników zewnętrznych, przede wszystkim tak zwaną aferę z mięsem końskim w produktach wołowych, to znaczy, że w produktach dostarczanych przez polskie zakłady mięsne do krajów Unii Europejskiej znajdowano rzekomo koninę. Druga kwestia to była też kwestia nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która dopuszczałaby kontynuowanie procesu produkcji na zasadzie uboju rytualnego czy religijnego. Tego typu kwestie, te sprawy wpłynęły ostatecznie na to, że ceny na rynku żywca wołowego spadły.
Jak to wygląda dzisiaj?
Na dzień dzisiejszy jest to w miarę ustabilizowana sytuacja, jeśli chodzi o ceny. Mamy do czynienia z takimi typowymi wahaniami sezonowymi, znaczy, że w okresie grudzień, styczeń jest troszkę trudniej pozyskać żywiec, rolnicy są mniej skłonni do sprzedaży, więc ta cena się zmienia. Natomiast póki co nie mamy takich czynników zewnętrznych, wprost związanych z wołowiną. Dzisiaj sytuację na rynku przetwórstwa rolnego determinuje sytuacja na rynku trzody chlewnej. I w mojej ocenie jest to również czas, żeby nie odkładać tematów związanych z produkcją wołową, bo tak jak pan doktor tutaj wspomniał, być może jest to alternatywa dla hodowców trzody chlewnej, aby przestawić się na produkcję bydła, czy to mlecznego, czy to bydła opasowego. Zważywszy, że to pogłowie bydła bardzo istotnie spadło w ostatnich latach.
No tak, ale proszę pana, sytuacja, jeżeli chodzi o bydło mleczne, po 2015 roku będzie zlikwidowana kwota mleczna. Bardzo dużo gospodarstw mlecznych będzie miało tak zwany spadek, być może nawet bankructwo. Przecież przekształcanie się w tak zwane bydło pasowe czy wytwarzanie mięsa na sprzedaż może doprowadzić do tego, że będziemy mieli bardzo dużo zwiększenie produkcji.
To ja się z tego powodu tylko mogę cieszyć.
A gdzie pan sprzeda, skoro w tej chwili rynki w związku z tym, że taka, a nie inna ustawa została wprowadzona, zostały w jakiś sposób zamknięte? Wiem, że próbujecie szukać innych rynków.
Tak, próbujemy i to jest też jakby przyczynek do wcześniejszego pytania o współpracę z władzami weterynaryjnymi. W bieżącym roku zwróciliśmy się do weterynarii z wnioskiem o nadanie uprawnień na wysyłkę mięsa wołowego do krajów, do których do tej pory nie dostarczaliśmy. To jest, myślę tutaj o takich krajach jak na przykład Republika Południowej Afryki, Filipiny. Próbujemy wchodzić na nowe rynki, na których do tej pory byliśmy nieobecni, właśnie z tego względu, że choćby administracyjnie zamyka nam się pewne możliwości, a rynek unijny po pierwsze charakteryzuje się bardzo dużą konkurencją, ma swoją określoną pojemność.
Ale czy będziecie mieli możliwość wejścia na te rynki stosując te ustawy, które w Polsce zostały wprowadzone?
Najpierw trzeba dać sobie szansę, tak? Otworzyć rynki i oczywiście równolegle pracować nad takimi zmianami prawa, które będą nam oczywiście umożliwiały. Bo ja powiem jeszcze w ten sposób. Sytuacja na rynku trzody chlewnej związanym z afrykańskim pomorem świń paradoksalnie odbija się niestety też na naszym zakładzie, ponieważ świadectwa weterynaryjne na dostawy mięsa wołowego na niektóre rynki, na przykład na rynek uzbecki, zawierają zapisy mówiące o tym, że bydło pochodzi z kraju, w którym nie stwierdzono występowania afrykańskiego pomoru świń w ciągu ostatnich 3 lat. I mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją.
To kto taki przepis wymyślił? Kto takie prawo?
Jest taki zapis administracyjny i ja rozumiem też weterynarza, który ma podpisać zgodność za świadectwem, nie może tego zrobić. Nam to blokuje możliwości wysyłek i też zwracaliśmy się do weterynarii z prośbą o przeprowadzenie działań zmierzających do odblokowania.
Czyli, proszę Państwa, następne paradoksy. No, ostatni rolnik, tak?
Tak.
Rolnik pod słońcem, tak, bardzo mało czasu dla pana zostało, dlatego że tematy są bardzo trudne. Również w Wielkopolsce sprawa pomora afrykańskiego?
Oczywiście.
Odbiła się?
Oczywiście, ja bym powiedział 35 euro dopłaty, które jest proponowane.
Ale to nie dla was, dla strefy buforowej.
A myśmy je stracili? U nas trzoda kosztowała, panie Michale, na poziomie 3 zł, czy 20.
Ale minister was zostawił tam sobie, tam za burtą jesteście.
Mieliśmy zaufanie do ministra z Wielkopolski. Chyba dzisiaj będziemy musieli też wejść na drogi, tak jak nasi koledzy z Podlasia, tak?
Aha, byście mieli zaufanie do ministra z Wielkopolski? No to wam gratuluję tego zaufania.
Dlatego też ja myślę, że w tej chwili nie będzie takiej sytuacji, że zostaniemy pozostawieni sami sobie.
Wielkopolska ma doświadczenie w protestach. Niedawno rocznica była obchodzona wybicia oka i tak dalej.
Oczywiście, ja też uczestniczyłem w Sieni Wielkiej w tych protestach. Jak tylko zostałem sołtysem, organizowałem te protesty. Też na swoim terenie. Dlatego też jesteśmy długo cierpliwi, długo wytrzymujemy, ale w tej sytuacji my też chcemy wyciągnąć, myśmy już stracili w ubiegłym roku na tym, co tutaj panowie mówili, i pan doktor, i pan prezes Kubik.
Dobrze, ale proszę pana, ja rozumiem, że sprawa jest roszczeniowa, jeżeli chodzi o trzodę chlewną, pomór afrykański. Natomiast co wam przeszkadza, jeżeli chodzi o weterynarię, bo chyba bardzo wiele?
Tak, przede wszystkim, żeby opłacalność była i w chowie trzody chlewnej i w hodowli bydła, w tym przypadku mięsnego, to przede wszystkim tania baza paszowa. No a z pozoru nad tak zagęszczonej Wielkopolsce produkujemy bardzo dużo bydła i produkowaliśmy bardzo dużo
wieprzowiny. Rozumiem, bardzo zapasowa, ale to akurat weterynaria nie ma aż takiego wielkiego na to wpływu.
Ma bardzo
natomiast wielki. Wydaje mi się, że różnego rodzaju kontrole i tam te wszystkie sprawy kolczyków, nie kolczyków.
Też, znaczy się takim kuriozum, panie Michale, jest tutaj w tej chwili okres kolczykowania, czyli te nieszczęsne 7 dni, jeżeli po terminie policja, prokurator, niesamowite z tego tytułu problemy. Taki rolnik potem jest karany, czy też jest umarzany, ale zawsze jest procedura.
Płacił pan już jakieś kary z tego powodu?
Na szczęście nie.
Ach, to znaczy, że pan się umie dobrze ustawić.
Nie tyle ustawić, tylko pilnuję terminów. I też moje bydło gubi kolczyki. Też zamawiam duplikaty. Moim zdaniem za drogie, no ale trzeba.
Co pana zdaniem w tej chwili by poprawiło na przykład możliwość przetwórstwa z własnego gospodarstwa rolnego? Przecież nasze gospodarstwa, pana gospodarstwo to jest 16 hektarów. Wiem, że tam buraki, że problem z burakami, to może na oddzielną audycję weźmiemy do tego.
Ja myślałem, panie Michale, że się o tym też powiemy.
No nie damy rady dzisiaj o tym wszystkim powiedzieć. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy się skupili głównie na sprawach związanych z weterynarią, bo to są problemy, które bardzo często rolnicy poruszają na antenie Radia Maryja.
Panie Michale, przede wszystkim Wielkopolska nie ma aż takich dużych tradycji, jeżeli chodzi o sprzedaż bezpośrednią z gospodarstwa. Ale w tych moich gospodarstwach znaleźliśmy nisze. Mam zaszczyt kierować lokalną grupą działania, gdzie wielkim sukcesem moich państw koła gospodyń wiejskich z Rozdrażewa i z Koźmina było sprzedać góralom ser smażony. Pan wie, co to jest ser smażony, tak?
Tak, tak, bardzo dobry.
Dokładnie. Tak. Byliśmy na...
Z kminkiem czy bez?
A to całe spektrum. I z kminkiem, i z boczkiem, i z przyprawami, z ziołami. Pojechaliśmy na targi, europejskie targi produktu regionalnego do Zakopanego z tymi moimi dziewczynami i tam wielkim sukcesem było góralom sprzedać w tej ojczyźnie oscypka wielkopolski ser smażony. To był wielki sukces. Ponad 3000 porcji te dziewczyny wydały i oni tam sprzedawają normalnie, nie ma żadnego problemu. No. To było w sobotę. 4 dni później na rynku bernardyńskim byliśmy, gdzie był też jarmark taki spożywczy w Poznaniu. Z jednej strony szedł Urząd Skarbowy, a z drugiej strony szedł inspekcja sanepid. Tak. I byłem świadkiem, jak Urząd Skarbowy nałożył mandat za niewydanie. Inaczej, ten klient nie chciał, ale chodziło o samo fizyczne przekazanie paragonu temu klientowi, panu, który sprzedawał truskawki ekologiczne. 500 zł. Jak on tam wszystkich truskawek może miał raptem za 500 zł.
No bo nie było kasy fiskalnej.
Kasa fiskalna była, tylko nie podał tego paragonu fizycznie temu klientowi do ręki. A czy pan myśli, że w Zakopanem tam ktoś ma kasę fiskalną? Myśmy byli jako jedyni, którzy mieli kasę fiskalną. I to jest jedna Polska?
Sprzedaż z własnych gospodarstw, lokalnej grupy działania, koła gospodyń wiejskich, to jest tak bardzo ta żywność tradycyjna, regionalna, bardzo mocno jest...
Zdrowa przede wszystkim.
Jest propagowana. Natomiast wszelkie trudności wytwarzania tej żywności, szczególnie mówiła mi koleżanka z gospodarstwa ekologicznego, że ona teraz już na targu nie może sprzedawać.
Oczywiście.
Bo jeżeli będzie sprzedawała, to musi mieć albo kasę fiskalną, a poza tym jeszcze musi mieć świadectwa weterynaryjne.
Świadectwa weterynaryjne, gospodarstwo, które gdzie tam się wytwarza, musi mieć takie same wymogi, jak ma tutaj pan prezes zakładu.
Proszę państwa, jeden, może dwa telefony postaram się odebrać. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Czekamy na rozmowy telefonicznej. Już ojciec Marek, którego serdecznie pozdrawiam i witam na naszej audycji rolniczej. Pamiętamy rekolekcję z ojcem. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Proszę wyłączyć radio i już rozmawiamy. Prosimy. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pana.
Ja pozdrawiam was wszystkich, ale żeby nie zabierać czasu, ja mam pytanie do prezesa. Jak ta była to możliwość w 98 roku, gdzie tucznik kosztował 5,20, bo osobiście sprzedawałem, a wędliny były po 12-13 zł w mieście. Dziś tucznik jest poniżej 5 zł, a kiełbasa wiejska ponad 27, 28, nawet 30 zł.
To zależy, ile ma mięsa.
Na tym zarabia? I gdzie tu jest pies pogrzebany, jak to się mówi? Mówi się o uboju rytualnym, że to przeszkodziło w hodowli. Absolutnie. Dlaczego za dawnych czasów wysyłało się za granicę tak zwane bukaty, które ja chowałem i otrzymywałem bardzo dobrą cenę i mogłem dobrze żyć na wsi? Dziś klepie biedę i większość rolników, można powiedzieć 80%, klepie biedę. I jest jedno takie moje hasło, że dopóki na szczeblach u góry nie będą prawdziwi Polacy i będą dbać o interesy obcych krajów, będą się zwracać do wujka za oceanu, do Obamy, a będą niszczyć własne kraje, nie będzie dobra w tym kraju.
Dziękuję bardzo panie panu za tą informację. Odbieramy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
No, momencik, ja tylko przyciszę radio.
Prosimy bardzo.
Czy mógłby mnie pan... Halo, halo?
Tak, jest pan na antenie. Prosimy bardzo.
Dobrze, tak?
Tak.
Dobrze, dobrze.
Proszę mówić.
Dziękuję bardzo. Witam. Dzień dobry.
Dzień Boże. Z kim rozmawiamy?
Panie Michale...
Proszę.
Halo, momencik, ja już go wyłączę całkiem radio. Dzień dobry. Marian z Kujawsko-Pomorskiego.
Witamy pana Mariana.
Witam panie Michale. Witam również pana doktora i zebranych tam wszystkich uczestników dzisiejszej audycji. Proszę państwa, problem dzisiaj cały, jaki obserwujemy, to po przejściu do Unii Europejskiej zaprzepaszczono, przyjęto nowe przepisy. Otóż nie przyjęto przepisów produkujących na rynek Unii Europejskiej i na rynek krajowy, zrównano to wszystko razem. To automatycznie wycofało z produkcji bardzo dużą ilość małych zakładów przetwórczych, produkujących na rynek lokalny. I dzisiaj spotkaliśmy się z takim problemem. Ja bym tutaj powiedział może wcześniej, że nie powinniśmy używać terminu pomoru afrykańskiego w Polsce, bo takiego pomoru nie ma. To jest, że tak powiem, trik spekulacyjny i powinniśmy się z tego wygrzebać. Nasze państwo powinno przyjąć zupełnie inny typ rozumowania czy działania. Powinno się działać w kierunku... skąd to wystąpiło, a nie rozszerzenia tego na termin pomoru afrykańskiego w kraju. I teraz, proszę państwa, co mamy z tym, co mamy dzisiaj do czynienia, to można powiedzieć, że jest to dyskryminacja naszej rodzimej produkcji poprzez działania służb weterynaryjnych naszego kraju. I tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć tak, że o ile sobie z tym tego problemu nie rozgraniczymy, to będziemy mieli bardzo długo, że tak powiem, kłopoty. Natomiast audycja, którą pan dzisiaj rozpoczął, jest bardzo wartościową audycją i należałoby ją podzielić na kilka członów. To znaczy się weterynaria sama w sobie dzisiaj stanowi wielki problem dla rolnictwa. Natomiast przetwórstwo dzisiaj też stanowi wielki problem dla rolnictwa, ponieważ nie jest to przetwórstwo polskie. I to, co wspomniałem przed chwilą, dzisiaj przy tym pomorze nie możemy sobie poradzić z ubojem w naszym kraju. Gdybyśmy nawet przyjęli praktycznie, że on jest, ale go nie ma, to proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj nie mamy zakładu, który mógłby to ubić, nie mamy zakładu, który mógłby to przechować i nie mamy zakładu, który mógłby i chciałby to przerobić. Więc rolnicy prawdopodobnie pozostaną jeszcze długo z problemem sami sobie.
Oczywiście, wiadomą sprawą jest, panie Marianie, że jak takie sytuacje się zdarzają, one w bardzo dużym stopniu oddziałują na bardzo złą kondycję gospodarstw rolnych, na czasami w niektórych wypadkach nawet na upadek czy bankructwo. Serdecznie dziękuję panu za rozmowę telefoniczną. Zapraszam oczywiście do częstszych kontaktów. Spraw jest naprawdę bardzo wiele. Ja się cieszę, że udało mi się dzisiaj chociaż w takim stopniu te bolące sprawy, o których wiele razy państwo mówicie na tej antenie, poruszyć dzięki temu, że pan doktor Wojciech Wasiewicz jest z nami. Panie doktorze, audycja się kończy. Takie krótkie podsumowanie i kogo pozdrawiamy?
Pozdrawiamy wszystkich producentów rolnych i działających w hodowli, jak i producentów żywności.
A tak krótko na podsumowanie, na co by pan zwrócił uwagę?
Przede wszystkim należałoby, żeby inspekcja weterynaryjna nie zapominała, że jest inspekcją polską i że działania jej były ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa żywności, ale rzeczywiście bezpieczeństwa żywności nie wydumanej, tylko faktycznej.
I że utrzymywana jest również z podatków, i to z podatków rolnych również,
no, to już
może
jest,
nie rolnych, ale VAT-owskich.
To już jest ogromny problem, żeby nie czuła się tylko policją weterynaryjną, ale żeby się również czuła odpowiedzialną za taki sektor.
Za przede wszystkim wytwarzanie żywności.
I
bardzo proszę, pani Tomasz Kubik.
Czy mam odpowiedzieć na pytanie, czy podsumować?
Podsumować,
dziękuję. Ja tu przychylam się do tego, o czym powiedział pan doktor Wasiewicz. Myślę, że warto by było, aby weterynaria przeanalizowała przepisy, abyśmy też uzyskali jakby jednoznaczne stanowisko, aby te przepisy były bardziej jasne, klarowne i służyły nam zachowaniu tego najważniejszego celu. Bezpieczeństwo zdrowia, żywności oraz konsumentów, ale też w takim rozsądnym wydaniu.
Panie Tomaszu, kogoś pozdrawiamy?
Pozdrawiamy oczywiście wszystkich radiosłuchaczy i wszystkich rolników i hodowców.
Pan Sławomir Szyszka, tylko pozdrowienie.
Ja myślę, że pan jeszcze mnie zaprosi do audycji,
tak jest, bardzo
bo dużo ważnych spraw też miałbym do przekazania. Przede wszystkim chciałbym pozdrowić swoich kolegów rolników, przyjaciół i przede wszystkim radiosłuchaczy, rolników. No i to, co jest bardzo mi bliskie, branży producentów buraka cukrowego.
Ja serdecznie dziękuję państwu. Rekolekcji dla rolników od 3 do 6. Blok Stegniewo. Głosić będzie jego ekscelencja ksiądz biskup Józef Wysocki. Serdecznie zapraszam. A czy w przyszłą sobotę, 11 w Brodnicy, spotkanie rekolekcyjne duszpasterstwa rolników diecezji toruńskiej. Ksiądz Zbigniew Gański serdecznie zaprasza rolników, nie tylko rolników, na to spotkanie do Brodnicy, do ośrodka Caritasu. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.